Krzysztof Rewiuk. Co dwie głowy, to nie jedna. Czyta Wojciech Kameleon Pyttel. Ostatnia dziewica nie grzeszyła urodą. Jej wstrzemięźliwość w tym zakresie chwalebnie kontrastowała z okolicznościami przyrody, które śmiało mogłyby stanowić alegorię siedmiu grzechów głównych. Pośród rozrzuconych na polanie drogocennych kobierców, kufrów z kosztownościami, stosów bogato zdobionych sukien i futer, poniewierały się wielkie gliniane dzbany i złocone misy z resztkami jadła. Była więc pycha, która kazała władcy małego przecież królestwa zgromadzić wszystkie te skarby w jednym miejscu. Była też chciwość, subtelnie ukryta w rozsypanych przy drodze monetach, skutecznie kiełznana tradycją korzystania na wyprawie tylko z jednego wierzchowca. Była nieczystość, widoczna na rzuconych niedbale pod drzewem męskich gaciach czy jedwabnych damskich pończochach przewieszonych przez pokrywę jednego z kufrów. I była zazdrość, zalewająca falami serce młodego rycerza, kiedy wspominał mijanych wcześniej na szlaku starszych kolegów po fachu. Wracali z góry, unosząc w siodłach uratowane dziewice. Wesołe, ochocze, rozśpiewane, a przy tym zdecydowanie ładniejsze. Bo była też ona, istna apoteoza nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, spoczywająca pośrodku polany na stosie piernatów. I on, stojący nad jej ciałem w lichej, poobijanej zbroi z uniesioną przyłbicą, z namysłem dłubiący w nosie. Chwilowo wyobrażenie lenistwa. Dziewczyna zamruczała coś przez sen i wolno przewróciła się na drugi bok, odsłaniając zaczerwieniony policzek. Niczym echo odpowiedział jej z góry inny pomruk, znacznie głębszy i budzący pierwotną grozę. No właśnie, bo był wreszcie gniew. Dziki, zwierzęcy, nieokiełznany, przedwieczny. Chwilowo drzemiący, jak ostatnia spośród złożonych mu ofiar. Nikt jednak nie potrafił przewidzieć, kiedy się obudzi. Świadomość tego faktu sprawiała, że młodzieńcem targały uczucia ambiwalentne. W pierwszym momencie, gdy ujrzał swoją nagrodę, miał zamiar zawrócić i spróbować kolejny raz w przyszłym roku. Teraz, stojąc przez chwilę u wejścia do jaskini bestii, nie był już pewien, czy chciałby tu wrócić ponownie. Może to tylko czary, pomyślał. Pochylił się nad twarzą śpiącej dziewczyny, zamknął oczy i wydał usta do pocałunku. W nozdrza uderzyła go przejmująca woń skwaśniałego wina. Równocześnie usłyszał niskie dudnienie i poczuł drżenie ziemi pod stopami. Lepszy wróbel w garści, mawiał w podobnych sytuacjach ojciec. Jak się nie ma, co się lubi, powtarzała często matka. Rycerz westchnął, dźwignął pijaną dziewczynę, zatoczył się pod jej ciężarem i przerzucił jej bezwładne ciało przez końskie siodło. Rumak obrócił łeb i spojrzał w jego stronę z wyraźnym wyrzutem. Młodzieniec udał, że tego nie widzi. Chwycił za wodzę, po czym ruszył w powrotną drogę. Darowanej dziewicy nie zagląda się, to już powiedzonko, które wymyślił samodzielnie. Szkoda tylko, że końcówka nie chciała się zrymować. Za jego plecami, z jaskini na szczycie góry, sączyły się stróżki dymu. Dwie.
Dwie! W tym właśnie cały problem!
Król Karol, wypowiadając te słowa, pochylił się konfidencjonalnie w stronę mistrza Fantazego. Mędrzec odruchowo rzucił okiem na wiszący nad tronem proporzec z herbem królestwa. Władca uchwycił to spojrzenie, sam łypnął ku górze, po czym pokiwał głową w zamyśleniu.
Tak, nie powiem długo, smok to jest prestiż, ale normalny, nie takie nie wiadomo co.
Odchylił się i zamachał w powietrzu nogami. Mały król, małe królestwo, wielki tron.
Czy mógłbyś, panie, opisać dokładnie wygląd swojego smoka?
Zapytał spokojnie Fantazy.
Smok, jaki jest, każdy widzi!
Obruszył się monarcha, wskazując po kolei na proporzec, wiszące nad oknami tarcze herbowe i wreszcie mozaikę na podłodze sali tronowej.
Ale tak abstrahując od wyobraźni artysty, wielkości trzech koni pociągowych?
Drążył mędrzec. Bliżej jednego, kuca, ale takiego wyrośniętego.
Głowy jaszczurcze?
Raczej wężowe.
Łuski krwisto-czerwone,
wpadające w brudny brąz.
Tak myślałem, powiedział Fantazy.
To smok mistrza Kraepelina, zwany również bestią Blulera. Niezwykle rzadki gatunek i niezwykle podatny na schizis frenis draconide. Smocze rozdwojenie jaźni.
Schizis rizis, skomentował jego wysokość. Zwykła pierdoła niezdolna do robienia niczego, co smok robić powinien.
Przyznasz, panie, że można to traktować jako pewnego rodzaju zaletę, zauważył ostrożnie Fantazy.
Rzeczywiście. Nauczyliśmy się z tym żyć. Nasza królewska małżonka wpadła nawet na pomysł zorganizowania przy smoczej jamie czegoś w rodzaju miejsca schadzek dla niecieszących się powodzeniem panien na wydaniu i ubogich rycerzy. Romantyczne okoliczności, nastrój grozy, garść dukatów na początek wspólnej drogi doprowadziły do zawarcia wielu udanych małżeństw. Rycerze ze swoimi wybrankami rozjeżdżali się potem po okolicach, niosąc opowieść o okrutnej bestii, której odwagą i podstępem wyrwali wspólne szczęście. To, że nikt z nich nawet nie widział z bliska smoka, nie miało większego znaczenia.
W czym więc problem? Nie rozumiał mędrzec.
Widzisz, mistrzu, na moim stanowisku, król wyprostował się na tronie, muszę myśleć globalnie i przyszłościowo. Smok z perspektywy państwowej ma znaczenie strategiczne. Jest po to, żeby chronić ziemię przed smokami innych królestw.
Władca wskazał ponownie na wiszącą nad jego głową płachtę.
Muszę mieć pewność, że w przypadku sąsiedzkiej inwazji zareaguje właściwie i nie pozwoli się zepchnąć z tego sztandaru.
Myślisz, panie, że ktoś by się ośmielił? Legenda dwugłowej bestii sięga przecież dalekich krajów.
Legendy, baśnie, mity to użyteczne sprawy, ale to nie bajka. My żyjemy w brutalnej rzeczywistości.
Król zmarszczył brwi, wycelował wskazujący palec w mistrza Fantazego i wrzasnął nagle.
Straż!
Zza tronu wyskoczyły dwie grupy zbrojnych w halabardy najemników. Żołdacy ruszyli w kierunku Fantazego, ale nim stary mistrz zdążył zrobić krok do tyłu, minęli go w pełnym biegu i podbiegli do wiszącego za jego plecami gobelinu. Zatrzymali się przy ścianie. Jeden z żołnierzy drzewcem broni uderzył w widniejące pośrodku sukna wybrzuszenie. Usłyszeli jęk, bardziej zdziwienia niż bólu. Za tkaniną coś się zakotłowało i na posadzkę wypadło zwinięte w kłębek ciało. Strażnicy dźwignęli wystraszonego młodzieńca pokaźnej tuszy.
Szpiedzy! Wszędzie szpiedzy! Skomentował z oburzeniem król.
Rzucić go na pożarcie smokowi? Zapytał dowódca.
Bardzo śmieszne. Przypomnij mi swoje nazwisko, kiedy będę szukał nowego błazna. Odpowiedział z krzywą miną władca. Do celi z myszami!
Wyprowadzany więzień kierował rozpaczliwe znaki w stronę Fantazego. Mędrzec udawał, że tego nie widzi. Pogłaskał się po brodzie i zwrócił do króla, kontynuując poprzedni wątek.
Smoki Kraepelina mają rzeczywiście pewien problem z decyzyjnością. Echa tego zjawiska odnajdujemy nawet w popularnym dziecięcym wierszyku. Raz smokowi w żłoby dano, w jeden pannę, w drugi wiano.
Nie musisz mi tego tłumaczyć, mistrzu, podjął król Karol. Widziałem to wielokrotnie na własne oczy. Wezwałem cię, żebyś wyleczył mojego smoka. Są na to jakieś sposoby?
Magia, czary, zaklęcia, nawet smocze egzorcyzmy, ale umówmy się, to średniowiecze.
Średniowiecze?
Zmartwił się król.
Średniowiecze, potwierdził Fantazy.
Coś innego? Zapytał z nadzieją jego wysokość.
Mistrz Antropos Eleuteros proponuje metodę dość radykalną. Lobotomię.
Król pokiwał głową z zadowoleniem. Wyraźnie spodobało mu się słowo radykalna.
doszczętną, kontynuował Fantazy. Entuzjazm władcy nieco zmalał. Niektóre słowa lepiej brzmią w językach obcych.
Z użyciem miecza dwuręcznego, dokończył mędrzec.
Król niepewnie przesunął kantem dłoni wzdłuż swojej szyi, wskazując jednocześnie drugą ręką na wiszący nad nim wizerunek smoka. Fantazy pokiwał głową. Władca skrzywił się z niesmakiem.
Masz rację, panie, szybko potwierdził mędrzec. Osobiście uważam omawiany sposób za barbarzyński. Żaden z operatorów nie przeżył jeszcze tego zabiegu.
I tak bym się nie zgodził.
Król nerwowo machnął w kierunku proporców i mozaiki.
Trzeba by to potem pruć, skuwać. Wiesz, jakie to koszty i jaki bałagan. O nie, nie. Żądaj czego chcesz, ale obie głowy muszą pozostać na swoim miejscu.
Będę zatem potrzebował przewodnika, powiedział z namysłem Fantazy.
Zapomnij, nikomu nie mogę zaufać. Wolałbym, żeby nikt poza tobą nie oglądał smoka z bliska.
Pomyślałem o tym szpiegu, panie. Zna okolice, już wie o tajemnicy twojej bestii. Jeżeli uda mi się wyleczyć pacjenta, będzie też najlepszym świadkiem, który poniesie dobre wieści do sąsiednich królestw.
A co właściwie zamierzasz zrobić, mistrzu? Zainteresował się władca.
Pójdziemy tam i porozmawiamy ze smokiem. Trzeba rozmawiać.
Naprawdę chcesz, mój mistrzu, żebyśmy rozmawiali ze smokiem? Uwolniony z lochu młody człowiek wybierał z bujnej czupryny ostatnie źdźbła słomy.
Robinie, sam przed laty zdecydowałeś się na taką specjalizację. Mogłeś zostać balwierzem, chirurgiem wojskowym, zielarzem. Tym, co leczy zęby.
Kowalem, podpowiedział młodzieniec.
Właśnie, kowalem. A postanowiłeś kształcić się u mnie w szlachetnej sztuce mędrcostwa. Mędrcy słuchają i mówią. Klienci nazywają to rozmową i za to nam płacą.
Fantazy machnął ręką ze zniecierpliwieniem.
Ty na razie uczysz się słuchać. Mów zatem, czego dowiedziałeś się w lochach.
Nic szczególnego. Król mówił prawdę. Cele są pełne szpiegów z okolicznych krain. Wszyscy powtarzają plotkę o całkowitej niezdatności militarnej smoka. Bestia podobno w ogóle nie wychodzi z pieczary i kłóci się sama ze sobą.
Robin, doprowadziwszy włosy do ładu, zajął się przeglądem swojego odzienia.
Ze smutkiem obserwował koniec własnego palca przechodzący na wylot przez kolejną dziurę w płaszczu. Mistrzu, tym razem nie spieszyłeś się, żeby mnie wyciągnąć z lochu. Te myszy mogły mnie pożreć żywcem, stwierdził z wyrzutem.
Co ma wisieć, nie utonie, skwitował filozoficznie Fantazy. Ruszajmy w drogę. Bardzo jestem ciekaw, jak nas powita korona stworzenia.
Jedna z głów wysunęła z paszczy wężowy język. Wrrr, zawarczała druga, wybałuszając ślepia i odsłaniając zęby. Sycząca głowa schowała jęzor, spojrzała z niechęcią na swoją sąsiadkę i odezwała się damskim głosem pełnym egzaltacji. Nie, nie, nie. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Przepraszam panów na chwilę. Zwróciła się to Fantazego i Rubina. Tyle razy ci mówiłam, że ss jest lepsze. Kontynuowała w kierunku drugiej głowy. Wszystkie ssaki mają inkorporowany w świadomości atawistyczny lęk przed wężami.
Ależ kochanie, odpowiedziała chrobawym basem druga głowa. Uważam, że dysonans poznawczy związany z archetypem warczącej bestii powoduje u potencjalnego przeciwnika paraliż decyzyjny w równie skuteczny sposób.
To ty doprowadzasz mnie do paraliżu, krzyknęła damska połowa smoka. Nie rozumiesz, że groteska jako chwyt formalny wymaga od adresata pewnego minimalnego poziomu... Przepraszam... Wtrącił się Robin. Jeżeli mogę wyrazić swoje stanowisko, na mnie osobiście większe wrażenie zrobił pan warczący.
Widzisz?
Triumfowała druga głowa.
Uniwersalizm pewnych figur retorycznych. Ja z kolei, przerwał Fantazy, jestem pod wrażeniem pierwszego powitania. Doceniam jego klasyczny charakter i spójność formalną.
Syknęła z satysfakcją smoczyca, wyraźnie smakując zaistniałą przy tym aliterację.
Czy możemy przejść do rzeczy?
Wtrącił się ponownie samczy łeb, z wyraźną niechęcią spoglądając na Fantazego.
Proponowałbym pożreć tego z brodą.
Moim zdaniem ten grubszy byłby znacznie bardziej pożywny, wyraziła opinię głowa żeńska.
Kochanie, wiesz, że nasycone kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego...
Znowu sugerujesz, że jestem za gruba! Pierwsza głowa wpadła w histerię. Fantazy i jego uczeń, nieco skrępowani obserwowaną kłótnią, zrobili kilka kroków do tyłu. Zupełnie jak u mnie w domu, szepnął Robin. Rodzice zawsze kłócili się o drobiazgi. Gdyby nie babcia, do której należało ostatnie słowo, byłoby z nami krucho. Gorzej, gdy wtrącał się jeszcze dziadek.
Robinie, doprawdy moje nauki nie idą na marne, ożywił się Fantazy. Dotknąłeś istoty problemu. Kłopot naszego pacjenta nie polega bowiem na tym, że ma on dwie głowy, lecz wynika z faktu, że ich liczba jest parzysta, co zawsze prowadzi do impasu. Jak przeto możemy mu pomóc?
Urżnąć jedną?
Król nie byłby zadowolony,
pokręcił przecząco głową Fantazy. Cóż zatem pozostaje?
Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi. Dajmy smokowi trzecią głowę zdolną przeważyć szale w każdym sporze. Winna być to głowa bezstronna, zdecydowana i obdarzona odpowiednim autorytetem.
Mistrzu, nie myślisz chyba o...
Pewnie, że to go będzie sporo kosztować, ale nauczyłem się, że nie sposób przecenić pychy ludzi siedzących na tronie.
Pycha, gospodarzu, pycha!
Zachwycał się odrobinę już podchmielony Robin. Fantazy zgromił go spojrzeniem. W gospodzie, nawet tak szacownej jak pod śpiącą dziewicą, nie należało zwracać na siebie uwagi. Zwłaszcza, jeżeli skrywało się za pazuchą dwie pokaźne sakiewki z królewską zapłatą.
W istocie zacne jadło, pochwalił z umiarem.
Spojrzał na młodego właściciela karczmy i dorzucił do stosiku monet jeszcze jednego miedziaka. Chłopak, tyczkowaty chudzielec, zgiął się w pół.
Przekażę, wielmożni panowie, wasze pochwały mojej małżonce.
Gospodarz wskazał na stojącą za ladą gospody dziewczynę.
Ładna z was para,
skłamał z wrodzonej grzeczności Fantazy.
A wiesz, panie, że nie od razu przypadliśmy sobie do gustu?
Ożywił się młodzieniec.
Ale kiedy na pierwszym postoju przygotowała pieczeń z imbirem, nie jadałem dotąd takich dań.
Poczułem w brzuchu coś dziwnego. Przez żołądek do serca, jak mawiał mój ojciec. Kiedy potem moja Aurora odziedziczyła po ciotce tę gospodę, nie wahałem się ani chwili i rzuciłem stare rzemiosło. Chudzielec wskazał na zardzewiałą i poobijaną zbroję wiszącą na ścianie.
Już biegnę, kochanie!
Zawołał w kierunku przyzywającej go gestem małżonki.
Każda potwora znajdzie swego amatora,
skwitował Fantazy za plecami gospodarza. Dopili trunki i opuścili gospodę. Planowali jak najszybciej przekroczyć granicę. Szeroki dotąd trakt wiodący ich od samego zamku w tym miejscu dzielił się na dwie węższe drogi. Na rozstajach dumnie łopotała nowa flaga królestwa. Dwugłowy smok, dzierżący w łapach ogromną złotą monetę z wizerunkiem władcy.
Faktycznie sporo go to kosztowało, zauważył Robin.
Sam jest sobie winien, odpowiedział starzec. Uparł się, że jego głowa nie może być mniejsza od smoczych i chciał być pewien, że bestia jej nie zgubi.
Dobrze, że w skarbcu coś zostało na naszą zapłatę.
Chłopiec pokiwał głową i wskazał na rozstaje. Ale masz rację, mistrzu. Rozsądnie będzie szybko opuścić to miejsce. Gdzie teraz pojedziemy?
Może też zapytajmy jego wysokości.
Uśmiechnął się Fantazy, podrzucając w dłoni złoty krążek. Dukat poszybował w górę. Podążyli za nim wzrokiem. Przez chwilę wirował nad ich głowami, odbijając światło raz jedną, raz drugą stroną, po czym spadł prosto do wysuniętej dłoni Robina. Chłopiec spojrzał na wyryty w złocie profil małego króla. Reszka.
Jedziemy w prawo, powiedział Fantazy. I oddaj monetę. Pieniądze szczęścia nie dają.